Dobry wieczór, przed mikrofonem Michał Kita, a program realizuje Arkadiusz Miller. Pora na comiesięczne spotkanie w ramach Politycznego Studia Młodych. To audycja, w której przedstawiciele młodzieżówek politycznych z województwa świętokrzyskiego debatują o ważnych dla siebie sprawach. Gospodarzem dzisiejszego programu jest pokolenie 2050 i już za momencik oddaję głos prowadzącemu, a jest nim dziś Mateusz Rybiński. Pokolenie 2050, Studio Polityczne Młodych, czas zacząć.
Polityczne Studia Młodych Polskiego Radia Kielce.
Dobry wieczór Państwu, nazywam się Mateusz Rybiński, a dziś ze mną w studiu są Filip Jurkiewicz, Forum Młodych PiS.
Dobry wieczór.
Sebastian Gaweł, Federacja Młodych Socjaldemokratów.
Dobry wieczór.
Konrad Kowalski, Młoda Lewica.
Dobry wieczór.
Oskar Mirecki, Nowa Generacja.
Dobry wieczór.
Kamil Kiełek, Związek Młodzieży Wiejskiej, którzy mają dzisiaj debiut.
Dobry wieczór.
Jędrzej Bakalarz, Młoda Prawica.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Elian Osiński, Młodzi Razem.
Dobry wieczór wszystkim.
Jakub Kwaśniewski, Młodzi dla Wolności.
Witam Państwa i na spokojnie.
Zaczynając od pierwszego pytania. W ubiegłym tygodniu Polskę odwiedził prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Przyjazd ten był poprzedzony historyczną wizytą w Kijowie. No i tutaj pytanie, czy to wydarzenie jest potwierdzeniem naszego silnego sojuszu polsko-amerykańskiego i czy to słuszne, że Polska swoje bezpieczeństwo opiera w dużej mierze na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi? Proszę bardzo, Filip Jurkiewicz, Forum Młodych PiS.
Dziękuję. Swoją wypowiedź chciałbym rozpocząć od słów uważam wybitnego, najwybitniejszego prezydenta III RP. Mowa tutaj o Lechu Kaczyńskim. Przytoczę cytat, który wypowiedział na Westerplatte. Nie wolno ustępować imperializmowi, ani nawet skłonnościom neoimperialnym. Polska jest obecnie głównym punktem wsparcia dla Ukrainy w Europie. Jest kluczowym natowskim sojusznikiem w regionie. Chociażby dzięki temu i przez to, że w naszym kraju, czy to w Łasku, w Krakowie, czy w Orzeszu mieszczą się bazy amerykańskie, które goszczą w sobie tysiące amerykańskich żołnierzy. Kolejny przylot prezydenta Joe Bidena do Polski, bo już drugi w tym krótszym czasie niż rok, to wyraźny sygnał wsparcia zarówno w stronę Ukrainy, w stronę Polski, ale również ostrzeżenie w stronę Moskwy i Chin, że USA, Stany Zjednoczone Ameryki nie odpuszczają wschodniej flanki NATO, na co na pewno liczyliby Rosjanie i Chińczycy. Stany Zjednoczone angażują się też w inicjatywę Trójmorza, która została zapoczątkowana przez prezydenta Dudę. Bardzo słuszną inicjatywę, która skupia kraje w naszym sąsiedztwie, kraje państwa wschodniej flanki. Dlatego słuszna, bo pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa w całej wschodniej flance NATO i Europie środkowo-wschodniej. Relacje amerykańskie nigdy nie były tak bliskie jak teraz. Stajemy się ścisłym sojusznikiem amerykańskim jak Izrael, Japonia czy Korea, mówił ambasador Mark Brzeziński. Trudno byłoby tym słowom zaprzeczyć. Myślę, że wszyscy tutaj widzimy pozycję Polski i naszą postawę od pierwszych dni wojny. Absolutnie niezaprzeczalna pomoc i stanowcza reakcja, nawet chociażby przekazania czołgów, kiedy to premier Morawiecki powiedział w sprawie Leopardów, że jeżeli Niemcy będą zwlekali z decyzją, to sami przekażemy te czołgi, nie czekając na ich decyzję. Także to też myślę, że determinuje naszą pozycję i nasze zdecydowanie w tej sprawie. Myślę, że jest ono największe ze wszystkich krajów Europy, bo mamy na przykład prezydenta Chorwacji Zorana Milanowicza, jeśli nie przeinaczyłem, który uważa, który no, prezentuje swoje poglądy bardzo prorosyjskie i uważa, że absolutnie nie należy się angażować w tą pomoc i nie podjudzać Rosji do kolejnej eskalacji przez przyjmowanie Ukraińców czy przez pomoc świadczoną Ukrainie. Wschodniej flanki nie da się obronić bez Polski, uświadomiła to sobie administracja rządowa Stanów Zjednoczonych, uświadomił sobie to prezydent Joe Biden. Ta reakcja i ta interwencja amerykańska, uważam, powinna być jeszcze troszeczkę większa niż jest teraz, ale takie jest stanowisko obecnie Polski i takie jest stanowisko NATO, że Polska jest kluczowym.
Niestety czas nas troszkę goni, musimy przejść do kolejnej
osoby. Dobrze, dziękuję.
Teraz Sebastian Gaweł, Federacja Młodych Socjaldemokratów, proszę bardzo.
Ja od razu się odniosę do Filipa. Ja myślę, że prezydent Joe Biden i jego administracja nic sobie nie uświadomili, bo oni to doskonale wiedzieli. Ten sojusz polsko-amerykański jest na tym etapie, na którym jest, dlatego, ponieważ Donald Trump przegrał wybory. Donald Trump nie rozumiał, czym jest Rosja. Jego administracja nie rozumiała, jak poważne zagrożenie stanowi w tym rejonie. Rozumiał to od początku Joe Biden i rozumieli to ludzie, którymi się otaczał. Rozumie to także ambasador USA w Polsce, pan Mark Brzeziński. Odnosząc się konkretnie do pytania, my nie mamy dużego wyboru jako Polska, ponieważ obecnie jako państwo zrzeszone w NATO, USA są naszym naturalnym sojusznikiem i wspieranie tego sojuszu, budowanie tych relacji jest po prostu polską racją stanu. Wybuch wojny rok temu w Ukrainie, agresja Rosji spowodowała, że ta orientacja geopolityczna po prostu jeszcze bardziej uświadomiła co niektórym politykom w Polsce, że tylko NATO i tylko tak naprawdę Zachód, też przez to rozumiem między innymi Unię Europejską, ma w przypadku Polski jakikolwiek sens. Nie była to być może historyczna wizyta w Kijowie, powiedziałbym, że świetny symbol, rewelacyjnie przeprowadzona. Natomiast wizyta w Polsce Joe Bidena, druga już w tym krótkim okresie, pokazuje, że faktycznie i potwierdza to, o czym zresztą Filip też wspomniał, że prezydent Joe Biden poważnie traktuje wschodnią flankę NATO i że będzie o nią walczył. Mam nadzieję, że jeżeli nie uzyska reelekcji, to kolejnym prezydentem USA zostanie ktoś, kto również będzie rozumiał zagrożenie Rosji, które stanowi i będzie stanowić jeszcze przez długie lata.
Dziękuję bardzo. Teraz Konrad Kowalski, Młoda Lewica.
Niewątpliwie o przyjazd Joe Bidena do Polski, a wcześniej heroiczny jego przyjazd do Kijowa, pokazuje nam, że USA nie będzie obojętne na agresję ze strony Federacji Rosyjskiej i atak na integralność niepodległego państwa Ukrainy. Prezydent Joe Biden przede wszystkim skradł Putinowi, który w tym samym czasie ogłaszał swoje orędzie do narodu z okazji rocznicy, jak to Rosjanie szumnie określają, specjalnej operacji wojskowej. Pokazuje to też przyjazd Joe Bidena do Polski, że USA w razie jakiegoś konfliktu, nie daj Boże, wspomoże Polskę w tej walce. USA niewątpliwie jest najsilniejszym państwem europejskim, więc na korzyść jest nam rozwijanie stosunków militarnych, ekonomicznych z USA, bo to jest najsilniejsze mocarstwo na świecie. Też właśnie pokazuje przyjazd Joe Bidena do Polski, że Wschód nie będzie obojętny na agresję rosyjską. Jednak też warto rozwijać też stosunki z innymi krajami NATO i nie opierać tylko na jednym kraju, szczególnie w opresznych czasach. Bo jak wiadomo, sprowadzamy paliwa z Rosji zamiast prowadzić całkowite embargo i to właśnie to trzeba zakazać. No i też przede wszystkim powinniśmy postawić na rozwój z krajami zachodnimi, bo też nie możemy opierać się na jednym lub dwoma sojusznikami. Więc musimy właśnie oprzeć swoją politykę, swoje bezpieczeństwo też innym krajom zachodnim, abyśmy podczas, nie daj Boże, jakiejś wojny byli tylko na łaskę USA. Dziękuję.
Oskar Mirecki, Nowa Generacja.
Tak, dziękuję za oddanie głosu. Chciałbym w dużej mierze zgodzić się z moimi przedmówcami, ale wizyta Joe Bidena w Kijowie pokazała, że on, przyjeżdżając tam, może wstrzymać ostrzał Kijowa, że to właśnie Rosja wie, że nie może atakować, kiedy jest tam przedstawiciel Ameryki, głowa państwa. Ale też jeśli mówimy o stosunkach dyplomatycznych, nie wiem, jakie to ma teraz znaczenie, ale myślę, że warto podkreślić, jak po wyborach w Stanach prezydent Andrzej Duda zwlekał z gratulacjami i jak to też politycy partii rządzącej chętnie popierali Donalda Trumpa, a teraz już w tym momencie, w którym jesteśmy, widzimy, że to właśnie postawa Trumpa mogłaby być w stosunku do Ukrainy dosyć wątpliwa. A Joe Biden jako doświadczony polityk, gdyż był wcześniej wiceprezydentem za czasów Baracka Obamy, jest odpowiedzialny, wie co robić, wie jak postępować z Rosją i jego wizyty w Polsce i też ta na Kijowie pokazują, że NATO będzie broni i będzie bronić wschodniej flanki. To nasza granica jest wschodnią flanką. NATO nie będzie obojętne, a obronność, kwestia obronności, wydaje mi się, że to właśnie wsparcie Amerykanów może być kluczowe, co ich wsparcie, czy to zaopatrzeniowe, już wiadomo, są bazy, w których stacjonują Amerykanie, też wsparcie zaopatrzeniowe w postaci sprzętu amerykańskiego jest kluczowe i nie przeszkadza to w żadnym stopniu, aby też to właśnie Polska się też dozbrajała sama i żebyśmy mogli, żeby Polska mogła postawić na sojusz z Amerykanami i utrzymanie przyjacielskich stosunków dyplomatycznych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz Kamil Kiełek, Związek Młodzieży Wiejskiej.
Dziękuję za oddanie głosu. Wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce może być traktowana jako potwierdzenie istniejącego już silnego sojuszu polsko-amerykańskiego. Jest to gracz globalny, który zapewnia nam bezpieczeństwo. Jednakże nie możemy zapomnieć o współpracy Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, gdyż każdy sojusz oraz współpraca jest pozytywna pod względem zapewnienia bezpieczeństwa naszemu krajowi. Pozwala ustalić wspólne cele i ograniczyć zagrożenia. Nie zapominajmy, że za naszą północno-wschodnią granicą mamy Rosję putinowską. Stawiajmy również na modernizację i rozwój naszej armii oraz o zwiększenie potencjału obronnego wśród obywateli. Dziękuję.
Tak, ja uważam, że oczywiście sojusz z Ameryką jest ważny, ale nie jest kluczowy, ponieważ wbrew wszechobecnej opinii, zacytuję tutaj słynne słowa, że głupcem jest ten, który opiera całą swoją politykę zagraniczną tylko na aspektach zewnętrznych. Chciałbym w tym momencie wspomnieć tutaj cytat, który wypowiedział Neville Chamberlain 31 marca 1939 roku, który wtedy zobowiązał się, że zobowiązał się wobec zarówno narodu polskiego, jak i ministra Becka, że Anglia odpowie zdecydowanie, gdy Niemcy nas zaatakują. Potwierdzili to również Francuzi. I co z tych obietnic zostało? Chyba tylko honor, ponieważ po ojczyźnie, po 45 roku już niewiele zostało. Podstawową zasadą polityki zagranicznej, szczególnie w sytuacji zagrożenia, jest to, jest siła państwa, ponieważ na tym powinniśmy się opierać i na tym powinniśmy się skupiać, bo to jest jedyny pewnik, którego możemy być pewni. Bo w momencie zagrożenia USA pomoże lub nie pomoże. No na to jest według logiki i arytmetyki 50%. Ale jedynym pewnikiem jest cały czas modernizowanie państwa, zapewnianie silnej pozycji międzynarodowej, która zarówno będzie odstraszała Rosję, jak i rzeczywiście wpływała na to, że w sytuacji zagrożenia będziemy samowystarczalni, bo jedynie samowystarczalność jest pewnikiem. Dlatego dla nas priorytet, dla naszego stowarzyszenia, dla naszych prac programowych. Właśnie jest to modernizacja armii, wzrost gospodarczy i siła naszej jedności, która w tej obecnej sytuacji międzynarodowej miałaby największą wartość. Musimy właśnie myśleć o tej modernizacji armii. Potrzebne nam są drony wysokiej klasy. Potrzebne nam jest przede wszystkim środki obrony przeciwlotniczej, która w Polsce kuleje, a która jest kluczowa na obecnym polu bitwy. Dlatego nawołuję, żeby na tym skupiały się nasze dywagacje, a nie na aspektach zewnętrznych, które również są ważne, ale które w sytuacji zagrożenia nie są pewnikiem. Dziękuję.
Dziękuję, to był Jędrzej Bakalarz z Młodej Prawicy, a teraz Elian Osiński, Młodzi Razem.
Przyjazd prezydenta Bidena miał zapewne, myślimy, chyba wszyscy się tutaj zgadzamy, bardzo ważne, symboliczne znaczenie dla Ukrainy, ale też dla nas jako dla Polski. Aktualnie NATO i Stany Zjednoczone to bardzo ważni partnerzy dla całej Europy w czasach rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy. Prezydent Biden jest obecnie przychylny Polsce, Ukrainie oraz całej Europie, a bardziej nawet w szczególności Unii Europejskiej. Jego przyjazd do Polski, dodam, że już było w sumie nawet wspominane, ale jest to już drugi jego przyjazd do Polski w przeciągu ostatniego roku. Czy właśnie takie rzeczy jak odwiedzenie Kijowa tuż przed rocznicą wybuchu konfliktu, to świetne dowody na to właśnie, że Stany Zjednoczone mają teraz duże chęci na współpracę z nami. Jednakże nie mamy dokładnej pewności, że ten stan się utrzyma. W przyszłym roku w USA odbywają się wybory prezydenckie i nie mamy dokładnej pewności, czy na pozycji prezydenta utrzyma się dalej kandydat demokratyczny. Jeśli na przykład w następnych wyborach wygra kandydat jednak z partii republikańskiej, to nie jest powiedziane, że Stany nie skręcą w stronę Pacyfiku, Chin i że przestaną się po prostu interesować tym, co dzieje się czy w Polsce, czy w Ukrainie. Przestaną ich po prostu obchodzić nasze problemy. My jako kraj Unii Europejskiej powinniśmy bardziej współpracować właśnie z Unią, jak i z partnerami w regionach takich jak Europa Wschodnia albo kraje skandynawskie i ogólnie wszystkie kraje w okolicach Morza Bałtyckiego. Trzeba też zauważyć, że relacja na linii Warszawa-Waszyngton przed wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie była kolorowa. Rządowi Zjednoczonej Prawicy znacznie bliżej było do prezydenta Trumpa. I od kiedy prezydent Biden przejął stołek prezydencki, to nie był on przychylny do pracy z Polską. Dopiero reakcja tak samo rządu polskiego, jak i nas, Polaków, na to, co się dzieje na Ukrainie, pomoc, którą wysłaliśmy tam oraz pomoc, którą zaoferowaliśmy w obrębie naszego państwa, sprawiły, że Ameryka w końcu zaczęła patrzeć na nas jak na prawdziwego kandydata na współpracę i zaczęli w końcu z nami współpracować. Także tak, powinniśmy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi w obliczu wojny, jaka dzieje się za naszą wschodnią granicą. Jednakże bardziej powinniśmy się skupić na współpracy z innymi krajami w Europie i przede wszystkim krajami w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.
Przepraszam, mogę mieć pytanie do tej wypowiedzi?
Jasne.
Chciałem się zapytać...
Ale jeśli mógłbym prosić szybko, bo
tak, tak. Chciałem się zapytać, dlaczego uważa pani, że prezydent Trump nie był przychylny Polsce? I chciałem przypomnieć, że nie za jego kadencji wybuchła ta wojna.
Tak, jednakże prezydent Trump w wielu swoich wypowiedziach albo unikał w ogóle jakiegokolwiek złego omawiania Rosji, unikał mówienia o jakichkolwiek problemach, jakie dzieją się w Rosji albo na granicy pomiędzy takimi państwami jak Białoruś właśnie, Ukraina, Rosja, albo też sytuacjami, które działy się właśnie w relacji naszego kraju z krajami, które przed chwilą właśnie były przeze mnie wymienione. Więc mówiąc tutaj o prezydencie Trumpie, nie mówię o jakichkolwiek jego komentarzach zrobionych podczas jego prezydentury odnośnie wojny, ponieważ ona oczywiście wtedy nie była. Jednak prezydent Trump wielokrotnie pokazywał, że są bardziej przychylny Rosji niż NATO albo Unii Europejskiej. I przez to właśnie wspominam go, ponieważ gdyby prezydent Trump wygrał kolejny raz wybory i dostał się na drugą kadencję, to teraz USA nie współpracowałoby z nami podczas tej wojny.
Nie zgadzam się, ale dziękuję za odpowiedź.
A teraz głos zabierze Jakub Kwaśniewski, Młodzi dla Wolności.
Dziękuję. Dziękuję. W polityce nie ma przyjaźni, są tylko interesy. Widocznie interes ze Stanami nam się po prostu opłaca, ale moim zdaniem nie powinniśmy patrzeć na embarga w ten sposób, bo panie starsze, które mają głodową emeryturę, będą raczej obojętne, jaki to będzie na przykład węgiel, czy będzie z Rosji, czy z jakiegokolwiek innego miejsca na świecie. Moim zdaniem też nie powinniśmy opierać tylko w 100% na Ameryce, bo jak pokazała wielokrotnie historia, na przykład w 1939, gdzie było zapewnienia ze strony Francji i Wielkiej Brytanii, jednak historia pokazała nam, jak się do końca stało. I powinniśmy dążyć cały czas do jak największego, bo w tym momencie niestety jesteśmy tak słabym państwem, że jesteśmy uzależnieni militarnie od Stanów Zjednoczonych, ale powinniśmy dążyć właśnie do tego, żebyśmy my sami byli jak najsilniejszym państwem, przez co będziemy postrzegani przez cały świat dużo bardziej poważnie niż w tym momencie jesteśmy, bo w tym momencie moim zdaniem jesteśmy traktowani jako państwo, można to powiedzieć, drugiej kategorii. Dziękuję.
Tak, dla porządku, nie myliłbym tych wydarzeń z historią. Układ geopolityczny w 1939 był zupełnie inny od tego, jak jest teraz. Inaczej wyglądały sojusze, inaczej wyglądały także interesy gospodarcze poszczególnych państw w Europie i w świecie. Pamiętajmy, że gdy wybuchała wojna w 1939, istniało jeszcze Imperium Brytyjskie, a król Jerzy VI był ostatnim cesarzem Indii, także nie tędy droga. Historia jest historią, teraźniejszość jest teraźniejszością. Obecnie Stany są naszym sojusznikiem w NATO. Bliżej nas są Niemcy, jest Francja, z nimi również powinniśmy utrzymywać stałe, dobre relacje dyplomatyczne i dzięki temu w razie jakichkolwiek zagrożeń mamy artykuł 5, który na pewno zadziała.
Przepraszam, skąd ta pewność?
Skąd pewność? Mamy podpisany traktat.
Ale zadziałał już kiedyś?
Nie zadziałał, bo na szczęście nie było wojny.
To dlaczego pan mówi, że na pewno zadziała? Na pewno, czy jest pan w 100%
tak,
pewny?
Tak, jestem w 100% pewny, że artykuł 5 w razie wybuchu wojny i ataku na któregokolwiek z sojuszników zrzeszonych w NATO zadziała prawidłowo i będzie jednoznaczna odpowiedź wszystkich innych państw.
Może być pan pewny, ale nie jest pan pewny do formy, w jakiej on zadziała, bo on jeszcze nigdy nie zadziałał. Dlatego bym jakby zgadzam się z panem, ale jakby trzeba na to spojrzeć z szerszej perspektywy, moim zdaniem. Nie tak, że na pewno zadziała, tylko że może zadziałać.
Dobrze, przechodzimy do kolejnego tematu. Jak wiemy, w ostatnim czasie Polska obiegła tak zwana afera Willi Czarnka. Minister Czarnek rozdawał publiczne pieniądze organizacjom pozarządowym, których powiązania z obecną władzą są niestety dość niepokojące. Ponadto zostały one utworzone w przeciągu około ostatnich 3 lat, więc może warto się zastanowić, na jakiej podstawie dostały one tak liczne dofinansowania. I kolejne pytanie, czy takie działania w demokratycznym państwie nie powinny prowadzić do dymisji ministra? Szczególnie biorąc pod uwagę, jak wielkim brakiem zaufania cieszy się on wśród nauczycieli i uczniów. Bardzo proszę, Filip Jurkiewicz, Forum Młodych PiS.
Dziękuję. o którym w ramach programu wsparcia infrastrukturalnego organizacji pozarządowych, o którym wspomniałeś, wspierających edukację, Ministerstwo Edukacji i Nauki rzeczywiście zorganizowało konkurs. No i celem takiego programu, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą, były takie postulaty jak wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania, uprawnionych do udziału w programie, podniesienie jakości i zwiększenie liczby działań realizowanych przez podmioty uprawnione do udziału w programie na rzecz wspierania systemu oświaty i wychowania, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym, rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej. I punkt szósty. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i za granicą. I teraz w kwestii finansów i kontroli, jakoby miało być tutaj jakiś jak podnoszony zarzut defraudacji publicznych pieniędzy. 15 września 2022 roku minister Przemysław Czarnek zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o objęcie nadzorem właśnie tego programu o nazwie Rozwój Potencjału Infrastrukturalnego Podmiotów Wspierających System Oświaty i Wychowania. Taki bardzo dźwięczny i dosyć długa nazwa tego programu. No w niczym mi się ona nie kojarzy z Wilną Czarnka. No można by chociaż troszkę skrótowiej przedstawiać tą nazwę, no ale Wilna Czarnka myślę, że nikomu z naszych słuchaczy nie skojarzy się właśnie z tym, co przed chwilą przedstawiłem. I w ramach tego programu przekazane zostały rzeczywiście finanse, które od razu bezpośrednio są przeznaczone na zakup nieruchomości. To nie jest tak, że Fundacja Dabar na przykład, która zajmuje się działaniem na rzecz uchodźców i uchodźczyń, żeby zachować poprawność tutaj językową, nikogo nie urazić z Ukrainy, te pieniądze bierze do kieszeni i na te 15 lat sobie nimi dozuje w sposób, jaki uważa za stosowne. Jednakże te pieniądze, które każda z fundacji otrzymała, każdy z podmiotów, który do tego konkursu stanął i zgodził się na to, podpisując aneksy do umów, zgodnie z którymi nie będzie można tych nieruchomości przez 15 lat zbyć, te pieniądze właśnie przeznacza na nieruchomości. Rzeczywiście jest wśród tych nieruchomości willa, są wśród tych nieruchomości apartamenty i budynki, ale ja bym chciał przypomnieć tylko jedną kwestię, czy ministra powinno się zdymisjonować. Takie próby już były, nie udało się to na szczęście. Myślę, że powinno się zdymisjonować ministra skarbu państwa już w czasach zeszłych. Myślę, że nie pamiętacie, kiedy Ewa Kopacz była szefem rządu. W 2014 roku zamek w Wojnowicach pod Wrocławiem został przekazany w darowiźnie fundacji w skład, w której wchodzą pan prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który jest chyba już, nie wiem, w 30 radach nadzorczych w całej Polsce, pani prezydent Dulkiewicz z Gdańska. No wtedy nikt nie krzyczał, wtedy nikt nic nie mówił, no tego po prostu nie pamiętacie, bo jesteście za młodzi i dlatego trzeba na to zawsze zwracać uwagę i porównywać sobie z historią.
Tutaj niestety muszę przerwać,
Odkąd urodziliście się, PiS powstał, ale było też PO i też rządziło.
Dokładnie, ale mówimy o obecnej władzy i pytanie, co powinniśmy zrobić z obecnymi ministrami, którzy jednak marnują publiczne pieniądze, ale dobrze, ucinając już tą dyskusję, Sebastian Gaweł, Federacja Młodych Socjaldemokratów.
W Polsce nie wykształciła się taka specyficzna umiejętność, która funkcjonuje z powodzeniem w innych państwach, że minister ma być pewnego rodzaju kryształem i wzorem do naśladowania. Kiedy pojawiają się jakiekolwiek zastrzeżenia, moim zdaniem minister szczególnie kontrowersyjny, tak jak minister Czarnek. Nie jest to na pewno minister z mojej bajki. Używa bardzo, powiedziałbym, czasami prostackiego języka, który w ogóle nie przystoi osobie z jego tytułami naukowymi i z jego wykształceniem. Ale cóż, polityka, niestety. I szczerze powiem, nie będę rozstrzygał, czy minister Czarnek rozdał te pieniądze, czy faktycznie nie rozdał. Nie nasza rola. Jeżeli faktycznie doszło do naruszenia prawa, to przestępstwo się jeszcze przez jakiś czas nie przedawni i spokojnie pana ministra będzie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej. W każdym razie, moim zdaniem, gdyby w Polsce zaczęła panować kultura polityczna, w której ministrowie ponoszą faktycznie odpowiedzialność za swoje czyny polityczną, coś brzydkiego wychodzi na zewnątrz, podaje się do dymisji. Proste, moim zdaniem. Byłoby to na pewno taką dobrą zmianą na przyszłość.
Dziękuję. Konrad Kowalski, Młoda Lewica.
Chciałbym przede wszystkim wspomnieć, że to jest nie pierwsza wątpliwa decyzja Czarnka w kwestii rozdawania publicznych pieniędzy. Warto przypomnieć, że już wcześniej konkursy, które rozpisywał Czarnek dla szkół, to 100 z 200 szkół, to właśnie były szkoły katolickie, które, no wiadomo, są bardziej na rękę Czarnkowi, bo nasz minister jest bardzo pobożny i z tą pobożnością się identyfikuje. I właśnie też ma wiele katastrof pan minister Czarnek na swoim koncie. Przede wszystkim chciał wprowadzić historię i teraźniejszość, którą, jak wiadomo, była nieudolną próbą indoktrynizacji polskiej młodzieży. Wiadomo, było tam z książką pana profesora Roszkowskiego, która w sposób nawet nie próbowała się z tym kryć, że nie jest w jakikolwiek sposób obiektywna, a jest tylko długim esejem autora właśnie tego podręcznika. Na szczęście została dopuszczona w większości szkół i chwała szkół dla nich. Też warto wspomnieć, że minister Czarnek chciał zwiększyć władzę kuratorium względem szkół, co by się bardzo przyczyniło do zmalenia autonomii szkół, a właśnie szkoły powinny być miejscem zdecentralizowanym i jakby z pewną swobodą do decyzji, co by pozytywnie wpłynęło na uczniów, bo szkoła nie powinna być miejscem, gdzie się zakazuje czegoś mówić, jakichś światopoglądów, tylko właśnie miejscem, w którym uczniowie mogliby swobodnie wyrażać swoje poglądy i przede wszystkim je kształtować. A ten konkurs, który właśnie było o nim głośno, był zorganizowany przez ministerstwo, no jest wątpliwy jakościowo. Też nie jest do końca jawny i ministerstwo nie chce upublicznić informacji, przez to w demokratycznym kraju takie zachowanie od razu byłoby dymisjonowane. Patrząc jeszcze na poprzednie poczynania Czarnka, taki minister nie powinien być dalej sprawować swojego urzędu w dość ważnej kwestii, jak edukacja Polaków. Bo to od nas zależy, jak będzie wyedukowane następne pokolenie naszych rodaków. Też warto wspomnieć, że pan minister Czarnek musi być dość wysoko postawiony w partii rządzącej, ponieważ gdyby nie był, to by go zdymisjonowali, bo jak mówię, w demokratycznym kraju takie miejsca jak defraudacja państwowych pieniędzy nie ma miejsca. I też próba indoktrynizacji młodzieży. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A teraz Oskar Mirecki, Nowa Generacja.
Dziękuję za głos. Jeśli mówimy o dymisji pana ministra Przemysława Czarnka, to uważam, że on ministrem zostać nawet nie powinien. Większość jego pomysłów spotyka się z niechęcią nauczycieli i uczniów, takie jak tak zwane Lex Czarnek, które dwa razy nie zostało podpisane przez prezydenta, oraz forsowanie podręczniku do hitu autorstwa pana Roszkowskiego. Są to rzeczy, są to pomysły, w którym sprzeciwiają się od samego początku nauczyciele. Nauczyciele z nim walczą. Co to za minister edukacji, z którym walczą nauczyciele, a uczniów po prostu odrzuca jego postać. Teraz przechodząc do projektu tak zwana Villa Plus, wspomnijmy, jakie to fundacje otrzymały pieniądze z tego projektu. Fundacja Wielki Projekt, zaopiniowana negatywnie, otrzymała 5 milionów na zakup willi. W Radzie Fundacji znajdowały się takie nazwiska jak Legutko, Krasnodębski, Zybertowicz. Wszyscy są związani z partią rządzącą. A po otrzymaniu pieniędzy na stronie Fundacji Wielki Projekt zmieniono Radę Fundacji na Radę Kongresu. Odrzucano w ten sposób oskarżenia, że członkowie partii PiS są zamieszani w Radę Fundacji Wielki Projekt. Następna fundacja, Fundacja Wolność i Demokracja, założona przez Michała Dworczyka. Jedna z niewielu zaopiniowanych pozytywnie. Otrzymał on 4,5 miliona złotych na zakup willi. Wspomnijmy teraz, jakie fundacje pieniędzy nie otrzymały. Uwaga. Fundacja z pozytywną opinią komisji, Fundacja Kocham, wniosek o 4,8 miliona złotych na potrzeby placówki, w której uczą się dzieci z niepełnosprawnościami. Fundacji nie będzie stać na wyposażenie, gdyż lepiej pieniądze rozdać na willę swoim niż dla fundacji, która wspiera dzieci z niepełnosprawnościami. Kolejna fundacja, niepubliczna szkoła specjalna Układanka, złożyła wniosek o 75 tysięcy złotych na zakup sprzęta do terapii osób z autyzmem, ADHD i dysleksją. Pieniędzy również nie otrzymała. Wiadomo dlaczego. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz Kamil Kiełek, Związek Młodzieży Wiejskiej.
Dziękuję. Generalnie nieodpowiedzialne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest po prostu nieprzyzwoite. Z jednej strony jest prawo, które na to pozwala, z drugiej jest etyka. Każdy, kto wydatkuje środki publiczne, powinien kierować się właśnie etyką, być kryształowym. Szczególnie jeżeli cieszy się dużym zaufaniem wśród nauczycieli i uczniów. Jednakże, aby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości, konieczna jest lepsza kontrola wydatkowanych środków publicznych.
A teraz Jędrzej Bakalarz, Młoda Prawica.
Dziękuję za uwagę. To, że PiS szykuje się na bezpieczne przezimowanie następnych lat, to wiadomo nie od dzisiaj. Wiadomo też, że sprawa tak zwanej willi plus jest problematyczna, a wręcz czasami komiczna. No ale operujmy tutaj na przykładach. Dla przykładu Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego złożył projekt właśnie, żeby nabyć lokal w zabytkowej kamienicy w Toruniu za 1,5 miliona złotych. Rozumiem, że nabywanie tutaj pokrzyżackich kamienic jest walką z wszechobecną otaczającą nas germanizacją, ale nie rozumiem do końca chęci tego zakupu. Może tutaj pan z Forum PiS tutaj pan popiera ten taki zakup takich średniowiecznych kamienic ze względu na ten instytut?
Jak najbardziej popieram program rozwoju i wsparcia infrastrukturalnego dla organizacji, które prezentują wartości patriotyczne, tradycyjne, są związane z edukacją. I tutaj, jeśli już jestem przy głosie, chciałbym wrócić do kolegi, który zagrał nam wszystkim na emocjach i powiedział, że rząd PiS, a pan minister Czarnek nie przeznaczył na chore dzieci pieniędzy. Otóż przeznaczył na Fundację Potrafię Pomóc na rzecz dzieci niepełnosprawnych z wadami rozwojowymi, które na przykład dzięki temu dofinansowaniu, które otrzymało z tego programu, może zakupić i zbudować integracyjny plac do nauki, zabawy, rehabilitacji, czy utworzyć placówkę edukacyjną, wychowawczą, właśnie w której spędzać będą czas pod specjalistyczną opieką niepełnosprawne dzieci. Spokojnie, ja wiem, że wszystko, co związane z Kościołem katolickim, jeszcze z ochroną życia, z tradycją, kulturą, no to uchowaj Boże od takich organizacji Platforma Obywatelska, ale spokojnie, dobrze. Prezydent Trzaskowski 300 milionów rocznie przeznacza na swoje NGO-sy w Warszawie, więc naprawdę rozumiem. 300 proszę, do 40 to jest...
Proszę szybko, żeby się rozumiem, teraz dziękuję. Przedstawiciel nowej generacji odniósł, tak minutkę, szybko i przechodzimy dalej.
Odnieść do tego. Nie chodzi o to, że nie zostały przekazane żadne pieniądze na fundacje, które by się skupiały na dzieci z niepełnosprawnościami.
Tak, tylko na tą konkretną, na którą wy byście chcieli, żeby było.
Nie, bo chodzi o to, że znalazły się pieniądze na Fundację Dworczyka, na fundację, gdzie byli zamieszani europosłowie i pan Zybertowicz, ale nie znalazły się pieniądze na kilka fundacji, które również skupiały się na dzieciach z niepełnosprawnościami.
I tu musimy postawić kropkę, proszę bardzo, Eliano. Dobrze, Jędrzej Bakalarz. Dobra, Jędrzej Bakalarz, szybko proszę skończyć wypowiedź.
Dziękuję bardzo panu za odpowiedź. Niestety muszę zawieść pana, ponieważ nieruchomość, o której mówiłem w Toruniu, nie została niestety zakupiona. Po wygraniu konkursu odstąpiono od kupna nieruchomości, a 1,5 miliona nie wiadomo, gdzie się podziało. Ale rzeczywiście dziękuję za odpowiedź. Nie możemy jednak, moim zdaniem, całego zła tego świata personalizować w osobie ministra Czarnka. Wiem, że brzmię teraz jak popularny adwokat diabła, ale warto pamiętać, że robi on to wszystko przy pełnym poparciu obozu rządzącego, co potwierdził nawet ostatnio Mateusz Morawiecki. W tezie pytania zawarte są także nawiązania do demokratycznego państwa. Czy to wszystko jest z nim w zgodzie z demokratycznym państwem prawa? Wiadomo, że nie jest, ale czy do wyborów parlamentarnych jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? Czy ewentualna dymisja pana Czarnka coś zmieni? Wiadomo, że nie. Ale brawa należą się ludziom, którym udało się zdemaskować tę aferę. Nie jest ona oczywiście jedyna. Od tygodni słyszymy o ciągnikach za miliony dla szwagra. Oczywiście też bardzo kocham mojego szwagra, ale jednak na taki wydatek bym nie zaryzykował. No ale recepty są dwie. Albo jest to zmiana konstytucji i zabranie samowoli rządu, albo jest to zmiana w najbliższych wyborach parlamentarnych. Ocenę zostawiam słuchaczom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Eliano Sińscy, Młodzi Razem.
Więc, aby ukrócić moją wypowiedź, ponieważ wiem, że mamy dzisiaj ograniczony czas, tak, minister Czarnek powinien zostać zdymisjowany. W moich oczach jest to sprawą oczywistą. I pomijając już w tym momencie całą aferę willową, to myślę, że minister Czarnek jako minister edukacji powinien być przede wszystkim oceniany na podstawie tego, co zrobił dla polskiej edukacji. No, zrobił bardzo niewiele. Takie już plany jak właśnie Lex Czarnek i Lex Czarnek 2, poszerzające rolę kuratoriów i kuratorów w szkołach, nadzorujących pracę dyrektorów, czy wciskające więcej przedmiotów skupionych na religii, ale oczywiście religii katolickiej, do naszych szkół, to nie są prawdziwe plany na zmienienie polskiej edukacji. A jest to tylko kilka przykładów, jakie minister Czarnek ma na polską edukację. Ale jak widzimy, wśród nich nie ma żadnych realnych, polepszających naszą sytuację zmian. Minister Czarnek zachowuje się tak, jakby chciał dokręcać śruby w rowerze, w którym nie ma kół. Zamiast przeprowadzać jakiekolwiek reformy edukacyjne, których w Polsce potrzeba już od lat 90., dostajemy minimalne zmiany, jak na przykład wprowadzenie łaciny do szkoły. Ale to nie są zmiany, które faktycznie coś zmieniają. Mają one tylko tuszować to, że w polskiej edukacji nic nie zmieniło się do ostatnich 30 lat. A takie sprawy to tylko czubek góry lodowej. Jest to osoba o skrajnych, szkodliwych poglądach i nie powinna ona mieć tak ważnego miejsca w polskiej edukacji. Nie powinna być ona ministrem edukacji. Człowiek ten nie chciał być ministrem, nie przejmuje się edukacją polską, a na pewno nie przejmuje się polską młodzieżą i my jako polska młodzież nie przyjmujemy go jako naszego ministra.
I na zakończenie bardzo proszę, Jakub Kwaśniewski, Młodzi dla Wolności.
Dziękuję. Pomimo jakich ma zaświadczeń pan Czarek, minister Czarek, moim zdaniem też powinien być dymisjowany. Niestety to się nie stanie, bo jest takim spoiwem między Solidarną Polską, Zbigniewa Ziobry, a PiS-em. No i jak wiadomo, jedna fundacja dostała 500 000, chociaż najpierw chciała dostać 1 200 000, która powstała 3 dni przed ogłoszeniem wyników konkursu właśnie Willi Plus. I pan Czarek, minister, niestety dokręca jeszcze bardziej śruby do systemu edukacji, który jest bardzo przez uczniów negowany, ponieważ bardzo ich czas osobisty skupiają właśnie w szkole zamiast na rozwijaniu własnych pasji, zaangażowania w cokolwiek, a skupiają całą swoją energię tak naprawdę na szkołę, przez którą później nie mają swoich zainteresowań, tak naprawdę nie są osobą ci uczniowie. przez co popadają w różne problemy psychiczne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To było Polityczne Studio Młodych. Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom, a Państwu życzymy miłego wieczora.
Polityczne Studia Młodych Polskiego Radia Kielce.